My do studia Wilno i do Agaty Antoniewicz i do opowieści o młodości Mickiego Czesławskiego wrócimy, ale dużo dzieje się w Polsce, także rzeczy niepokojących, wybuch rakiety w Lubelszczyźnie pod Kraśnikiem, w naszym studiu Piotr Maczuk, z reguły taktyka polityki, ale dzisiaj w takim wyjątkowym trybie. Dzień dobry, panie redaktorze Telewizja Republika. Trochę będzie o polityce, ale trochę też porozmawiamy o sytuacji wojskowej. Ty jako analityk polityki, ale też osobiście wojskiem się zajmujesz, po godzinach hobbystycznie, lekka piechota, więc połączmy i twoją pasję, i twoje doświadczenie życiowe z komunikacji politycznej. Jak sobie rząd radzi z tą komunikacją, że wlatuje 100 km w głąb Polski rakieta i wybucha po godzinki na pustym polu na razie?
Problemem dla rządu komunikacyjnie nie jest to, że ta rakieta wlatuje, tylko właśnie to, jak oni komunikują, co oni mówią, bo dalej nic nie wiemy.
Nie wiemy, jaka rakieta, domyślamy się, jaki typ.
Ale wszystko to są domysły, a tak naprawdę to trochę śmieszne domysły, tak. Bo te OSINT Polo polskie pokazało dzisiaj rano, że domyślają się na podstawie tego, czego ludzie nie widzieli i nie słyszeli. To też jest śmieszne. No pierwsze te ich analizy, ale też ekspertów wskazują, że to jest ta rakieta manewrująca Kodiak, tak? Ona w natowskim kodzie ma takie oznaczenie. No czyli groźny pocisk, ale problemem rządu jest to, że późno komunikuje, że działa z opóźnieniem. Tak, fakt, miał miejsce w nocy, ale dlatego my chcemy sprawnego rządu w obliczu konfliktu za naszą granicą, żeby on działał szybko, żeby on reagował. To jest raz. Dwa, dalej widzimy już z militarnego punktu widzenia te dziury w naszej osłonie i radarowej, i przeciwlotniczej. To może być dla ludzi niepokojące, no bo wcześniej spadały drony na Polskę i one nie są tak groźne jak rakieta, która ma głowicę o realnej sile prawie 400 czy tam 500 równoważnika trotylowego kilogramów. No to jest ogromna eksplozja. Gdyby trafiła w coś zabudowanego, byłoby wiele ofiar. I tutaj rząd ma kłopot, bo to rząd powinien nam powiedzieć już rano, co to było, jak było, jakie podjęli działania, żeby to zneutralizować. Ja rozumiem, że czasem się nie uda zneutralizować. To nie mam tutaj pretensji o to, no bo może być tak, że startuje samolot, żeby ją zestrzelić, czy jakieś inne interceptory, które mają zniszczyć, a się nie udaje. No, ale ja bym chciał to usłyszeć od Donalda Tuska, od Kosiniaka-Kamysza, już jak wstanę, chciałbym, żeby te komunikaty były i żebym je przeczytał, a nie, że czytam komunikaty amatorskich analityków, czy czytam komunikaty mediów, które analizują sprawę, zanim usłyszę to od rządu. To jest tutaj problem w takim reagowaniu kryzysowym, że portal jakiś lubelski pierwszy robi zdjęcia tam. Tam jeszcze nie ma wojska, nie ma nic. No jest tutaj problem w naszym państwie.
Tam był jakiś system poszukiwawczy, też na inny program wskazuje Sołomir Mencen, to akurat wpis sprzed ostatniej chwili, sprzed 5 minut. Dziś w nocy niezidentyfikowany obiekt został wykryty w polskiej przestrzeni powietrznej o godzinie 3:40. Uderzył w ziemię o 3:46, syreny zawyły o 3:50. No i słuszne pytanie, co mieli...
No i to są te dziury takie w całym systemie naszym bezpieczeństwa. I tutaj Donald Tusk ma ten problem komunikacyjny i taki propagandowo-marketingowy na swoje własne życzenie. Bo kiedy był w opozycji, to on krytykował rządzących wtedy. Też rakieta wleciała, została znaleziona gdzieś pod Bydgoszczą. Platforma Obywatelska robiła z tego wielkie halo i krytykowała rządzących za to, co dzisiaj jest ich udziałem. Więc trochę na własne życzenie sobie te głosy krytyki ściągnęli na siebie sami swoim poprzednim zachowaniem.
Ale oczywiście oni mogli nie pamiętać albo lekceważyć, że PiS-owi się przytrafiła rakieta, to nam się nie przydarzy, ale jesteśmy ile? 10 miesięcy po ataku dronów? Tak, a czy ten rząd powinien mieć to przetrenowane na gorąco? Przed sekundą mieli pożar, także komunikacyjny. Już nie chcę wchodzić z tobą, Piotrze, w te dyskusje militarne, no bo to jesteś ekspertem.
Jesteśmy 3 lata, ja też jestem ekspertem takim amatorskim tego, co się uczy, ale jesteśmy 3 lata.
Ale jesteś ekspertem od komunikacji politycznej.
Jesteśmy 3 lata też po już rządów Tuska. To nie jest tak, że Tusk jest 3 miesiące, 4 i może powiedzieć, czegoś nie zrobiono.
I dopiero co miał kryzys komunikacyjny z dronami i co, niczego się nie nauczyli?
No, niczego się nie nauczyli, ale nawet abstrahując od tego kryzysu z dronami. No, wojna na Ukrainie trwa od 22 roku. Mamy rok 26. 3/4 tej wojny przypada na rządy Donalda Tuska. Prawie, tak? To jest mniej więcej taki zakres. Jakieś 65% czasu trwania tej wojny to są rządy Donalda Tuska, więc on nie może mówić, że coś jest niezrobione, że gdzieś jest dziura i on już nie działa to jego zaklęcie wina PiSu, bo czegoś nie zrobili. Poza tym myślę, że w odbiorze takim społecznym jest to, co widzieli ludzie pod koniec rządów PiSu, że jednak PiS w uzbrojenie, w modernizację armii wkładał wysiłek, nie tylko polityczny, ale też finansowy, taki merytoryczny. Więc teraz człowiek, który rządzi od 3 lat, to niestety to jest dla niego niestety, to jest jego wina te dziury. On nie może już się niczym tłumaczyć, że na wschodniej naszej granicy są jakieś właśnie te dziury radarowe, że czegoś nie zrobiono, że on wyszedł za późno, że na przykład nawet to, co wspomniałeś, ta prozaiczna rzecz, czyli syreny, które powinny być, no to jest, no ale one powinny być wtedy, kiedy nadchodzi zagrożenie.
Szczególnie, komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, ten skrót jest długi, ale dobrze, wypowiedziałem go bez błędu, z pamięci nawet, był taki, że oni patrzyli na rakiety, które leciały o godzinie przed 3:30 i one zawróciły, tak? Ale dlaczego wtedy już nie, znaczy albo oni widzieli, albo jakaś rakieta im wleciała w ogóle znikąd. Też nie wiadomo, jaka ukraińska, rosyjska, raczej rosyjska, ale nie da się powiedzieć, że ukraińska, tak? Nie wiemy tego do tej pory. Nie wiemy, jaki typ rakiety, myśmy też mieli tą rakietę, jej szczątki, to można by określić, czy to mają tylko Rosjanie, czy mają Rosjanie i Ukraińcy, albo tylko Ukraińcy, prawda? Trochę jesteśmy w sferze domysłów, no wiemy, że Kijów i Lwów w ogniu, więc atak rakietowy był i to widzimy namacalnie, zresztą nasza redakcja we Lwowie też to z bliska obserwowała, że tam wybuchy i eksplozje, no ale nie ma takiej pewności cały
czas. Bo chodzi o procedurę. Nie zrobił ten rząd żadnych takich procedur. Nie wytworzył ich i dlatego też ich nie przestrzega, bo ich nie ma. Od 2 lat mamy ten taki opowieść, jak to będzie tutaj obrona cywilna, jakieś programy trenuj z wojskiem, które sprowadzają się do tego, że się bierze cywilów do lasu i żeby rozpalili ognisko. Zupełnie bezsensowne działania. A wyobraźmy sobie, że ta rakieta leci w cel, który jest gęsto zaludniony, Lublin. Czy jak ją już wykryto, to rozpoczęły się jakieś procedury, alarmy w szpitalach, alarmy właśnie tej obrony cywilnej? Przecież tam byłyby setki, jeżeli nie tysiące ofiar. Czy ktoś zawiadomił szpitale? Czy tam zaczęły się, czy policja stanęła w stan gotowości? Czy straż pożarna została zaalarmowana i postawiona w gotowość? O to chodzi w nowoczesnym państwie. I dzisiaj Tusk jest odpowiedzialny za to, że my nie jesteśmy takim nowoczesnym państwem. Bo ja bym nie miał pretensji o to, że rakieta leci, jest niezestrzeliwana, a gdzieś spada, to się zdarza. Te rakiety też się projektuje tak, żeby nie było łatwo.
To by się zdarzało, gdyby to był atak też, ja bym to zrozumiał, jak Rosja płonie, tak? Tam cały czas to rafineria, to te składy logistyczne, no ale są ataki saturacyjne, to mamy jedną rakietę.
Dobra, ale nawet niech będzie jedna, ale ja bym nie miał pretensji, gdyby się odpaliły te procedury. Naprawdę, inaczej byśmy patrzyli na nasze państwo, gdyby ci syreny zawyły wcześniej. Gdyby policja się pojawiła w Lublinie na mieście, straż pożarna zaalarmowana, może trzeba rezerwy ściągnąć z domów, może trzeba pobudzić jakichś ludzi, może trzeba chirurgów pobudzić do szpitala, tak? Inaczej byśmy patrzyli na to państwo. Inny byłby nasz zarzut do Donalda Tuska, gdyby to działało, gdyby nasze państwo działało. Dzisiaj Donald Tusk nie może powiedzieć, że to nie jest jego państwo, to jest państwo, którym zarządza od 3 lat i nie robi nic. Bo robi pokazówki właśnie marketingowe. Jeśli chodzi o zbrojenia, robi to samo. Nie wiem, czy ty kojarzysz, na początku rządów Platformy wielkie halo o operacja Szpej. Że będą tak. Sprzęt taki ten zwykły, codzienny kupować. Kamizelki, buty. Hełmy, buty, spodnie, takie rzeczy. Ładownice różne. Nic. To zdechło. Eksperci, którzy się zaangażowali w to, uwierzyli w tą operację Szpej, chcieli pomóc swoim autorytetem, swoimi zasięgami, wiedzą, są dzisiaj rozczarowani, bo to leży, nie ma nic z tego i tak jest za każdym razem. Czy trenuj z wojskiem, czy operacja Szpej, czy jakaś tarcza wschód, gdzie już teraz eksperci zachodni przychodzą i mówią, to jest źle robione. I czy my czekamy znowu, że coś się stanie na północy od Kaliningradu i my się dowiemy, że nasza tarcza wschód do niczego się nie nadaje? Jesteśmy na takim etapie. Niestety, rządy Tuska to jest niska jakość zarządzania państwem. Niska jakość budowania tych procedur. I takie incydenty mówią sprawdzam. I wszyscy widzą to I są słuszne pretensje do tego rządu. Ja mam nadzieję, że one też z tej sfery eksperckiej, takiej realnej, nie takich amatorów jak ja, którzy się po prostu uczą, trenują i się chcą dowiedzieć czegoś o militariach, ale tych, którzy naprawdę w tym siedzą, że to ostrze krytyki wyjdzie mocniejsze. Że w końcu któryś incydent spowoduje, że Donald Tusk naprawdę stanie pod ogniem pytań i te jego takie wyjście na konferencję i powiedzenie działamy, wszystko fajnie, będzie okej, przestanie działać, bo to nie działa. Przez indolencję rządu i przez to, że wybiera się rządy, które są amatorskie, propagandowe i nastawione tylko na swój sukces polityczny, mogą w przyszłości ginąć ludzie. To nam pokazują te sytuacje. Zresztą była taka sytuacja, był Przewodów. I tam trafiło w zabudowania, zginął człowiek, tak?
Dwóch.
I potem ile my się musieliśmy naczekać komunikacyjnie, żeby się dowiedzieć, jak sprawa wygląda. Bo też ktoś uznał, że powiedzenie opinii publicznej...
No tak, tylko wtedy to nie ten rząd.
No tak, tylko że my tego nie chcemy. I nie chcemy... Ja nie mówię niezależnie, kto rządzi. Niezależnie, kto rządzi. Tylko, że dzisiaj rządzi Donald Tusk. Dzisiaj są pytania do niego. On będzie próbował zrobić to, wyjść i powiedzieć, to nie moja wina, to tam, tu nie zadziałało tamto. Ale człowiek, który rządzi 3 lata, nie może tak powiedzieć. Tak samo jak wtedy PiS, który rządził X lat, też nie mógł tego powiedzieć, że to nie jest jego odpowiedzialność.
Dzwoni do mnie Andrzej Śliwka. Nie wiem, czy chce coś dodać, czy nie dodać. A odbiorę. Dzień dobry, panie pośle. Jest pan na żywo na antenie Radia Wnet, studio Piotr Maszczuk. Halo, halo, dzień dobry. Nie wiem, czy usłyszał, czy pan poseł zrozumiał coś na antenie, czy nie usłyszał. Dzień dobry, panie pośle. Chyba nie przytomnia się, rozłączę, żeby nie było, że pan poseł powie coś, czego nie powinien powiedzieć, na przykład powie, a ja chciałem przyjść do radia, nie przyszedłem, no ale dobrze, nie słyszymy się, nie słyszymy, pan poseł Śliwka będę oddzwaniał, bo też się obronnością zajmuje, więc może ma jakiś głos do dodania, za chwilę spróbujemy takie połączenie może nawiązać, będzie to interesujące dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że dla państwa również. Konkluzja jest jaka? Przepraszam, będzie teraz pytanie cyniczne. Z marketingu politycznego ten dzień pomaga czy przeszkadza rządowi? Donald Tusk bardzo mocno pręży, że on dba o bezpieczeństwo, rozbudowuje armię. Mamy dzisiaj takie, sprawdzam. Cynicznie zapytam.
Na pierwszy rzut oka i taki na pierwszy rzut oka marketingowca ktoś by tak odpowiedział, bo zawsze jest takie coś, że jak jest kwestia bezpieczeństwa, jakieś zagrożenie, to marketingowcy polityczni lubią mówić, że działa ten efekt flagi. Że wtedy instynktownie wyborcy, odbiorcy tych wiadomości stają przy rządzie, bo państwo jest zagrożone i niezależnie jaki ten rząd jest, no to jednak trochę starają się wspierać rząd własnego państwa. Tylko, że to działa do pewnego momentu. My jesteśmy, to nie jest odosobniony incydent, on jest jakby umiejscowiony w życiu naszym politycznym i od jakiegoś już od kilku tygodni Donald Tusk ma tą swoją złą passę, te błędy polityczne, błędy często niewymuszone, błędy propagandowe, marketingowe i teraz też to może się wpisać w tą falę, na której jest. Która się zaczęła od szpitalów południowych, ale też od tych jego błędów takich jak de facto podniesienie ceny paliw na wakacje dla ludzi, czyli zdjęcie tej osłony na lipiec, sierpień. Wszystko to się zbiega i teraz mamy kolejny element, który rzeczywiście, jedni powiedzą, zadziała efekt flagi i ludzie się przyłączą do Tuska, żeby
w tym... Trzeci rok rządzenia nie działa.
Ale myślę, że jak jesteśmy właśnie w tym trzecim roku i w tych negatywnych cały czas informacjach o rządzie, to może zadziałać to odwrotnie i ktoś powiedzieć, no zobaczcie, nie działa to, nie działa tamto. Zrobili sobie salonik VIP w szpitalu i dlatego może nie zajmowali się osłoną radarową naszego kraju. Nic nie potrafią zrobić, a jeszcze jak coś się dzieje, to oni wychodzą spóźnieni. Nie ma tych procedur, nie ma tego wszystkiego, więc tutaj bym nie był taki przekonany, że to może pozytywnie dla Tuska zadziałać, bo jednak on się powinien tłumaczyć. Oczywiście cała też jest kwestia w opinii publicznej o tym, co mówiłem. No, w ekspertach, politykach, jak oni będą cisnąć i jak oni będą wymagać od Donalda Tuska odpowiedzi, jak oni to ostrze krytyki będą w niego wymierzać. Zobaczymy w najbliższych dniach, jak to się rozegra, ale wcale tego incydentu bym tak nie przesądzał, że to może mu pomóc. Może być wręcz przeciwnie.
To teraz przejdźmy do tematu no już parlamentarnego, trochę autoreklamy. Zapomniałem na początku z tych emocji tydzień temu to zadziałało ładnie, czyli ta prośba, żeby Państwo, jeżeli Państwo nas słuchają, lubią, lajkowali, podbijali audycję, to jest wspólna audycja, dzisiaj trochę wyjątkowa, bo o rakiecie dwóch kanałów na YouTubie, kanału Radia Wnet i kanału Taktyka Polityki Piotra Matczuka, którego też zachęcamy, żeby obserwować, bo ten kanał w pewnym momencie może się to w ogóle ożywi i będzie takim głównym
miejmy nadzieję.
Przekazem myśli Piotra Matczuka to o polityce, ale tą autopromocję daje, tą prośbę o subskrypcję, o lajki. Jeżeli Państwo nas lubią, to można to zrobić, będzie nam bardzo miło i będzie nam łatwiej walczyć z algorytmem YouTube'a, który nie jest przychylny dla treści politycznych, szczególnie politycznych, krytycznych wobec lewicowo-liberalnego mainstreamu, więc to nam pomaga walczyć z tym systemem, za to też bardzo dziękujemy, ale ta autopromocja jest po to, że dzisiaj mamy ostatni przed wakacjami odcinek. Na sierpień się zawijamy, jak parlament się zawija. Jesteśmy konserwatystami. Kiedyś tak było, że w sierpniu były wakacje, nie było Sejmu.
Wakacje sejmowe. Dalej tak trochę jest, że ta branża się wyłącza troszeczkę.
Więc my wracamy we wrześniu, ale to w takim wypadku poproszę Cię o krótkie podsumowanie. Zaczniemy od podsumowania newsu z dzisiaj, czyli jest nowy klub w Sejmie Rozwój Plus, ale szerzej takie kilkuminutowe resume, że tak ładnie się wyrażę, procesu rozpadu Prawa i Sprawiedliwości.
No stało się to, co wielu mówiło, że się musi stać.
Ja to mówiłem.
Tak, prędzej czy później. Spieraliśmy się ostatnio kiedy. Tak. Ja jednak byłem tego zdania, że w tym tygodniu ultimatum Mateusz Morawiecki się cofnie. Nie cofnął się. Pokazały się jakby dwie rzeczy. Jedno, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pokazał swoje przywództwo i tutaj nie było wątpliwości. W piątek jego konferencja, jego takie zakończenie ultimatum pokazało politykom, ale też wyborcom tej partii, że przywódca jest jeden i to przywództwo nie jest zachwiane. Z drugiej strony pokazała się taka determinacja ludzi Mateusza Morawieckiego skupionego wokół niego i oni też się nie chcieli cofnąć. Przyszedł następny tydzień. Ta zagrywka taka taktyczna we wtorek, że oni nie zostają wyrzuceni, tylko dyscyplinarne postępowania wobec nich. No i grupa Mateusza Morawieckiego się znowu nie cofnęła, założyła klub parlamentarny, więc można powiedzieć tak formalnie, to oni wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, no bo żeby zostać członkami jednego klubu, trzeba się wypisać z innego, no nie można być członkami dwóch klubów. Więc ci, którzy są na przykład posłami, no musieli opuścić klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, żeby powołać ten nowy klub. Ale to były taktyczne zagrywki z obu stron, które moim zdaniem w perspektywie tygodni będą miały małe znaczenie. Oczywiście na początku budowania tego ruchu to będzie miało znaczenie w tych przekazach obu stron, kto wyszedł, kto został wyrzucony, a kto się zdecydował, ale potem to już ma małe znaczenie, bo bardziej pytamy o to, co ten nowy klub i nowa formacja Mateusza Morawieckiego robi. Teraz ta piłka jest trochę po ich stronie i oni muszą wykazać, kim są, co chcą, jakie są ich działania, czym oni się różnią od PiS-u, a czym nie. Jest taka opinia wśród komentatorów, że oni będą dalej tym, kim byli. No, to jest droga taka trochę niebezpieczna, bo jeżeli będą dalej PiS-em, tylko takim innym obok, no to w polityce trochę to tak działa, jak w marketingu komercyjnym. Po co ktoś ma wybierać tą podróbkę, jak ma oryginał. Jeżeli ktoś głosował na PiS, to dlaczego teraz ma głosować na Rozwój Plus, który jest PiS-em? Jeżeli będzie się odróżniał i będzie szedł w tą drogę taką niebezpieczną dla formacji prawicowej, czyli takiego flirtu z głównym nurtem, flirtu z tym lewicowo-liberalnym środowiskiem w celu pozyskania tam wyborców, no to szybko przez prawicowego wyborcę jest dekodowane. Poprzednie rozłamy nam to pokazały. Każda formacja, która albo opuszcza PiS, albo pojawia się na tym rynku jakoś obok i jednak idzie w te TVN-y, w te gazety wyborcze, w tą drugą stronę, to bardzo szybko to wyborcy rozkodowują.
Ale to jest to główne zagrożenie w tej chwili dla tej formacji, jeżeli ona na przykład jakoś podejmie, co wyklucza Mateusz Morawiecki, to trzeba uczciwie powiedzieć, rozmowy z PSL-em, albo nawet z Pełczyńską na Łęcz, albo właśnie chodzenie po TVN-ach. Jeżeli pójdą tą drogą, to jest droga donikąd.
Tak, to jest bardzo niebezpieczna droga, bo prawicowy wyborca jest na to uczulony. Mamy w Polsce, oprócz naszej partyjnej nawalanki w Polsce, mamy ten spór taki głębszy.
No dobrze, skoro obojętnie, no ty jesteś z Telewizji Republiki, ty Republika, ja jestem z Radia Wnet. U nas premiera nie było, mimo że było zaproszenie, może się pojawi w przyszłym tygodniu, zobaczymy, ale w Republice był w innej prawicowej stacji, był w takich mediach, no, był Kanał Zero, nie poszedł do TVN-u, nie poszedł do Wyborczej. Jak to rozgrywa medialnie ta grupa, to wyjście?
No ten początek rozgrywa tak, jak może, jak ma te warunki. I tutaj można powiedzieć, że jakoś,
do Polsatu poszedł,
jakoś to idzie to rozgrywanie. Tylko pamiętajmy, pierwsze dni, to co ja zawsze powtarzam, polityka to jest codzienna praca. To nie skończy się ta praca na tygodniu. Można tydzień rozegrać dobrze, być tu, być tam, jednak pokazać tą swoją determinację, ale potem trzeba coś robić. Potem wyborcy wymagają jakiejś aktywności, jakiegoś określenia się w sprawach. I to, co mówiliśmy już w poprzedniej audycji, Mateusz Morawiecki bardzo zawęził sobie tą drogę, którą może iść. No z jednej strony bardzo niebezpieczne jest dla niego skręcenie w lewo i w ten flirt taki z mainstreamem, z salonem trzeciej RP, z tą eurokratyczną taką proberlińską sektą w Polsce. Z drugiej strony odciął sobie trochę to takie bardziej na prawo skręcanie, bo jednak przez pół roku krytykował Prawo i Sprawiedliwość i Przemysława Czarnka za skręcanie na prawo, więc bardzo zawęsił sobie tą ścieżkę, którą może iść i to może być niewystarczające, bo rynek na polityczny się zawęził w Polsce. Bardzo trudną ma przed sobą pracę Mateusz Morawiecki i ja nie wiem, czy w ogóle to środowisko zdawało sobie sprawę, jak będzie delikatna i zniuansowana ta gra, w którą muszą teraz grać. Chyba, że my się mylimy i po pierwszych tych wrażeniach Mateusz Morawiecki skręci w tą lewą stronę, bo taki miał plan. No to wtedy będziemy na to patrzeć inaczej, ale wtedy myślę też wyborca prawicowy będzie zupełnie na to inaczej patrzył.
Bo jeżeli... A myślisz, że nie ma takiej łatwej drogi, żeby iść zupełnie obok tych utartych nurtów, żeby łowić wyborców. No patrzmy, jutro będzie ten grill.
Tak, tylko to, co mówiliśmy, skąd ich łowić? Wyborcy nie pączkują, nie pojawiają się, oni są. No ale mamy pewną...
Też ludzie od Hołowni, prawda, po Hołowni, pożli głosowali na Hołownię i na trzecią drogę.
Oczywiście.
14%.
Ich jest tam 3 miliony, tylko że ja ci powiem, że ja jestem przekonany, że z tych 3 milionów bardzo niewielu wyborców stamtąd jest w stanie poprzeć byłego premiera PiS-u.
A ja mam taką tezę, że to może jest ustawka. Jak słucham Jarosława Kaczyńskiego, to on idealnie modeluje Mateusza Morawieckiego pod zbieranie wyborców, którzy odeszli od Tuska. Raz, że był przeciwko 500+, że miał wątpliwości. Myślę, że dla wielu konfederatów, jak słyszał Jarosław Kaczyński, mówi o Morawieckim, że był przeciwko 500+, nasz facet, to może lepiej na niego zagłosować, niż nie zagłosować, bo jest jednak o 2 głowy wyższy od niezbyt rosłego Bosaka i Mencena, prawda? A to ważne w polityce, że na wysokich się głosuje podobno. A to powiedział, że należał do establishmentu. To może trochę miasteczka Wilanowy patrzą na ten handel zwłokami w szpitalu południowym, powiedział sobie, ta platforma już tak obrzydliwa, a tu proszę, Mateusz Morawiecki, jednak się okazało, były doradca Tuska, to może na niego zagłosuje. Inny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, że był właśnie doradcą premiera, że tutaj na różne strony Jarosław Kaczyński uwiarygadnia dla wyborcy Konfederacji, czy dla wyborcy byłego, być może już Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego.
To ci powiem krótko, a potem rozwinę. To tak nie działa.
Nie działa.
Po pierwsze, w polityce nie działają takie ustawki na takim makropoziomie. Oczywiście one mogą być takie, mogą być projektowane pewne ruchy polityczne, takie jak był, nie wiem, ruch Palikota, czy Nowoczesna, czy Hołownia, projektowane przez kogoś pod to, żeby były przystawką. Oczywiście to się zdarza, ale aż taka ustawka, że robimy rozłamy, wychodzimy tylko po to, żeby łowić wyborców, to tak nie działa. No w strategii politycznej takie rzeczy się nie zdarzają. A druga rzecz jest taka, no sam wymieniłeś te przykłady, które są dla mnie trochę absurdalne. Oczywiście tam pewnie jakichś pojedynczych wyborców da się tak złowić, ale generalnie no ja sobie nie wyobrażam, że Wilanów, ten w cudzysłowie ta grupa, czy tam Jagodno, które przez lata słyszało, że PiS jest najgorszy i PiS w ogóle niszczy Polskę i nie ma nic gorszego niż PiS, teraz powie, no alternatywą jest ten były premier z PiS-u. Albo ci, którzy przeszli nawet z PiS-u do Konfederacji i przeszli, jak oni mówią, przez to, co robił Mateusz Morawiecki, bo oni wymieniają te rzeczy, które są związane z Mateuszem Morawieckim. Czy Polski Ład, czy Ukraina, czy zachowanie w pandemii, to teraz nagle powiedzą, aha, no skoro jest Mateusz Morawiecki, to my go poprzemy. No wydaje się to absurdalne. W ogóle samo założenie, że dzisiaj jest możliwy przepływ z Platformy do PiS-u, z Trzeciej Drogi do PiS-u, to jest dla mnie, nie ma takich przepływy są bardzo teraz ograniczone, a zwłaszcza jeśli chodzi o takie skrajne przeciwieństwa, to tak nie zadziała. Ja nie tego ma. Nie widzę. Mateusz Morawiecki może łowić wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, na pewno, bo ma tam dużą grupę ludzi, którzy jednak uważają, że był najlepszym premierem w trzeciej RP, poważają bardzo jego rządy, podkreślają te sukcesy, które są obiektywne, bo też dla tej grupy ludzi ten poziom życia się zmienił. To nie jest kwestia i PiS też tego nie neguje. Zresztą wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego podkreśla to prezes Jarosław Kaczyński, te sukcesy, więc tutaj może Mateusz Morawiecki tutaj łowić, ale nie widzę tak szerzej.
Informacja z ostatniej chwili od Andrzeja Śliwki, to pewnie dlatego pan poseł do mnie dzwonił, podobno spadł drugi pocisk koło Ino Wrocławia.
No i wracamy do tej komunikacji. No i to jest udowodnienie tego, gdzie jest, czy my chcemy się tak dowiadywać o sprawach, tak powinno państwo działać, czy my powinniśmy mieć pierwsze, ty powinniśmy mieć pilny komunikat ministra obrony.
A mam informację od posła opozycji. Za chwilę Andrzej Śliwka wystąpi na naszej antenie także z tą informacją. A co? My się żegnamy. Sierpień tak. Wakacyjny, najpierw ja mam urlop, także w radio, potem ty, Piotrze, masz urlop, to się wszystko składa na sierpniowy odpoczynek od taktyki polityki. Bardzo państwu dziękujemy. Zauważyłem, że jest taka duża grupa stałych bywalców naszych tygodniowych podcastów. Liczymy, że we wrześniu będzie to jeszcze więcej. To co?
Piotrze, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Widzimy się na początku. Teraz państwu powiem, którego września. Żegnamy się do, już państwu mówię, żeby być słownym, państwo już zakreślili w kalendarzu 4 września.
Widzimy. No i super.
Do zobaczenia. Zapraszam. To była nadzwyczajna taktyka polityki. Teraz krótki serwis informacyjny, zaraz potem Andrzej Śliwka i najnowsze informacje o prawdopodobnym drugim upadku rakiety na terytorium Polski. Skąd?